Tu się, tak jak brat wspomniał, trzeci dzień naszej konwencji, 31. konwencji w tym miejscu. Jeżeli policzycie, to tutaj zgromadzamy się już od 30 lat. 30 lat temu odbyła się pierwsza konwencja. Po mojej prawej stronie przez te lata zawsze wisi werset tematyczny danej konwencji. Po lewej widzicie stały werset, który jest tutaj zapisany na stałe. Piękne błogosławieństwo naszego Pana, mówiące, że błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego. Ja przez dwa dni razem z Wami z tego błogosławieństwa korzystałem, ale tak naprawdę wartość tego błogosławieństwa odczuwam dopiero teraz, w tym momencie, kiedy stoję przed Wami i mam Wam powiedzieć kilka słów. Przyznam się szczerze, że bardzo trudno się mówi po tych dwóch dniach, kiedy słyszeliśmy wspaniałe słowa wypowiedziane przez braci, kiedy słyszeliśmy wspaniałe, myślę, świadectwa, które tutaj nam bracia przedstawiali, słyszeliśmy wiele pięknych, wspaniałych modlitw. Dla nas wszystkich przebratelstwa to było to błogosławieństwo, które wynikało ze słuchania. Tak jak już wspomniałem, 30 lat na tym miejscu trwają konwencje, przez 30 lat w tym miejscu się zgromadzamy. I myślę, przebratelstwa, że przez te 30 lat tutaj z tego miejsca padało wiele, wiele słów. Ja tak obliczyłem plus minus około 200 wykładów, ponad 200 wykładów z tego miejsca żeśmy słyszeli. I na pewno przebratelstwa bardzo trudno jest po takim czasie stanąć tutaj i powiedzieć coś nowego. Coś, czego byście nie słyszeli, coś, czego byście nie znali. Ja nie szukałem nowości i chciałbym przebratelstwa, być może dla jednych, na pewno dla jednych przypomnieć pewną naukę. Być może dla kogoś ta nauka, o której powiem, będzie czymś nowym, czymś, co usłyszy po raz pierwszy. Ta nauka naszej społeczności, o której chciałbym wspomnieć, towarzyszy już bardzo długo, od blisko 140 lat. Jeżeli przebratelstwa wspomnicie na wykład z pierwszego dnia brata Franciszka, kiedy wymienia tutaj pewne daty, to na pewno skojarzycie, że ta nauka trwała mniej więcej od roku 1874. Co się wtedy wydarzyło, myślę, że z wykładu pamiętacie, że ta data jest określana jako data przyjścia, drugiego przyjścia naszego Pana. Ale sama nauka tak naprawdę jest jeszcze starsza, bo ta nauka została wypowiedziana przez naszego Pana. Pewnego razu nasz Pan, tak jak to miał w zwyczaju, przebywając nad Morzem Galilejskim, wsiadł do łodzi i nauczał lud, który znajdował się nad brzegiem jeziora. Nasz Pan bardzo często w swoich naukach, w swoich słowach używał przypowieści. Bardzo często mówił pewne podobieństwa, które dla ludzi, którzy go słuchali, tak naprawdę nie zawsze były znane. Zauważyli to apostołowie, którzy dziwili się, że Pan mówi do ludzi, a ludzie tak naprawdę nie rozumieli, o czym On mówi, co im chce powiedzieć. Wtedy, w tym czasie, o którym chciałbym wspomnieć, nasz Pan powiedział cztery przypowieści. Cztery przypowieści bardzo znane, cztery przypowieści, które myślę mają także bardzo wielkie i wspaniałe znaczenie dla nas. Powiedział przypowieść o siewcy, przypowieść, która bardzo często także przez nas jest nazywana przypowieścią o czworakiej roli. Powiedział przypowieść o pszenicy i konkolu, przypowieść o nasieniu gorczycy, a także przypowieść o kwasie. Jeżeli przeczytamy te przypowieści, zastanowimy się nad nimi, to zauważymy, że nasz Pan zawarł tam piękną naukę dotyczącą Królestwa Niebios. I myślę, przebratelstwa, że ta nauka nam wszystkim towarzyszy przez całe nasze życie, od dnia, kiedy żeśmy usłyszeli głos naszego Pana, od dnia, kiedy żeśmy za nim poszli. Zauważmy, że każda myśl, każde słowo naszego Pana, które są zawarte w tej przypowieści, to tak naprawdę to są słowa prorocze, mówiące o czasach przyszłych, bardzo często mówiące o czasach, w którym nam przyszło żyć. Uczniowie prosili naszego Pana, aby niektóre przypowieści im wytłumaczył, aby wyjaśnił, co chciał powiedzieć. I zauważmy, przebratelstwa, że nasz Pan, tłumacząc apostołom, tłumacząc przypowieści, tak naprawdę dał nam przykład, w jaki sposób my sami mamy rozbierać Słowo Boże. Że mamy się zastanawiać nad tym, co piszemy, nad tym, co czytamy, że mamy z tego wyciągać głębokie nauki. Kiedy rozpuścili lud odszedł z nad brzegu jeziora Genezaret, nasz Pan wraz z apostołami udał się do domu apostoła świętego Piotra. Tam z dala od tłumów apostołowie zwrócili się do niego z prośbą, aby wytłumaczył im jedną z przypowieści. Wersetem tematowym mojej przypowieści będą, przepraszam, mojego wykładu będą słowa końcowe tłumaczenia naszego Pana, kiedy wytłumaczył apostołom przypowieść o pszenicy i konkordii. W 39 wersecie czytamy, że żniwo to koniec świata. I chciałbym przy braterstwa troszkę właśnie na temat żniwa. Na temat żniwa, o którym wspominał nasz Pan, troszkę Wam powiedzieć, troszkę przypomnieć. Biblia, Nowy Przekład, używa określenia żniwo to koniec świata. Przez wielu może być to źle zrozumiane. Poprawnie powinno brzmieć, że żniwo to koniec wieku. Biblia Strąga używa tutaj tłumaczenia, że to słowo oznacza wiek, epoka, świat lub porządek. Kiedy przybraterstwo popatrzymy na ten rysunek, który tam jest w rogu z lewej mojej strony, wiemy, że jest to graficzny obraz boskiego planu wieku. I zauważamy, proszę braterstwa, że na tym planie dwa wieki, wiek żydowski i wiek Ewangelii, są oznaczone jako czas, który kończy się żniwem. Czas bardzo, bardzo szczególny. Mówimy także i o trzecim żniwie, o żniwie wieku tysiąclecia, ale ktoś powie, że tam nie ma tego zaznaczone. Jest. To jest ta czarna kreska, która jest na samym końcu oznaczona jako która śmierć. Ale my, proszę braterstwa, nie będziemy mówili o wieku żydowskim, chociaż po części wspomnimy. Nie będziemy mówili także i o żniwie wieku tysiąclecia, z tego względu, że te dwa żniwa nas już nie dotyczą. Myślę, że nas nie dotyczą. Będziemy mówili tylko i wyłącznie o żniwie wieku Ewangelii. Chciałbym, proszę braterstwa, przeczytać słowa naszego Pana, zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, w 13 rozdziale, a w wersetach od 24 do 30. Nasz Pan do apostołów i do ludzi, którzy go słuchali, powiedział takie słowa. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on rzekł im: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwą rość, razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Jak już przed braterstwa wspomniałem, ta nauka, tłumaczenie tej przypowieści w naszej społeczności funkcjonuje już od blisko 140 lat. Zauważmy, przy braterstwa, że w tamtym czasie, kiedy te słowa były po raz pierwszy tłumaczone, ta nauka pośród braterstwa, pośród braci wzbudzała bardzo wielkie oczekiwania. Wielu, w tym autor wykładów Pisma Świętego, uważali, że to żniwo, o którym nauczał nasz Pan, zakończy się w roku 1914. Ta data też tutaj się pojawiała, bodajże w piątek była wspominana. I myślę, proszę braterstwa, że dla wielu z tych, którzy do tej nauki przykładali tak wielką wagę, było wielką próbą ich wiary, kiedy rok 1914 minął i zobaczyli, że to żniwo trwa w dalszym ciągu. Chciałbym, proszę braterstwa, jak gdyby zacząć od końca tłumaczenie tej przypowieści i przypomnieć wyjaśnienie może, które zawarł brat Russell w przedmowie do trzeciego tomu, który był napisany która przedmowa była napisana w 1916 roku. Brat Russell napisał tak: praca żniwa rozwijała się i nadal się rozwija. Pomimo iż w pewnym okresie przypuszczaliśmy, że dzieło żniwa zostanie w pełni dokonane wraz z zakończeniem czasów pogan, było to jedyne przypuszczenie, które okazało się bezpodstawne, gdyż działanie sierpa prawdy i zbieranie dojrzałego ziarna po październiku roku 1914 postępuje naprzód jak nigdy przedtem. Doprawdy, wielka wojna światowa w niespotykanym dotąd stopniu przebudziła i rozwinęła niezależne myślenie. Wszystko to przyczynia się do zrywania kajdan ignorancji, przesądów, uprzedzeń oraz do uwolnienia tych, którzy pragną poznać i czynić wolę pańską, postępując śladami Jezusa. Cieszymy się z dalszej sposobności służenia naszemu wielkiemu Królowi w dziale gromadzenia Jego wybranych wokół prawdy. Zadowoleniem spoglądamy na przychodzących do prawdy, którzy przygotowują się do wesela. Jak widać, drzwi nie są jeszcze zamknięte. Jakkolwiek przewidujemy, że przed upływem dłuższego czasu, może jednego, dwóch albo trzech lat, liczba wybranych zostanie uzupełniona i wszyscy przejdą za zasłonem, a drzwi zostaną zamknięte. Grupa braci, którzy byli skupieni wokół brata Rasna, spodziewali się, że w 1914 roku zakończy się żniwo. Ludzka natura przybraterstwa bardzo by chciała, aby pewne rzeczy zakończyły się bardzo szybko. Zauważmy, że brat Russell zaznacza, że to żniwo może potrwa jeszcze rok, może potrwa dwa lata, może potrwa trzy lata. Dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że to żniwo trwa znacznie dłużej, niż nawet się brat Russell spodziewał. Ale mamy przy braterstwa świadomość, że ten czas powoli dobiega końca. Widzimy, że coraz mniej osób zasiada tutaj na pierwszych ławkach, coraz mniej osób ofiaruje swoje życie Panu Bogu. Gdy czytamy przy braterstwa przypowieść, to zauważymy, że nasz Pan wskazał w niej na bardzo szczególny okres. Ta przypowieść mówi o tym czasie, który na boskim planie wieku jest naznaczony jako wiek Ewangelii. Nasz Pan wskazał na początek tego wieku i zaznaczył, że końcem tego wieku będzie żniwo. Na początku, na rolę, która przedstawia świat, było siane dobre ziarno. Ziarno, z którego miała wyrosnąć dorodna pszenica. I zauważył przebraterstwa, że na początku wszystko przebiegało sprawnie, przebiegało normalnie. Pszenica została posiana, rosła sobie spokojnie, wydawała owoc. Dopóki pole było pilnowane przez gospodarza, wszystko było w porządku. Ale nadchodzi taka chwila, że na tym polu zabrakło nie tylko gospodarza, zabrakło także jego sług. Kiedy nadeszła noc, nieprzyjaciel sprawił, że na tym polu pojawiło się inne ziarno. Dokonuje on swojego zasiewu. To ziarno, które tam się pojawiło, to już nie jest ziarno pszenicy, to już nie jest ta piękna i dorodna pszenica, której oczekiwał tam. To było coś, co tę pszenicę udaje, coś, co do pszenicy jest bardzo podobne. To był konkol. Kiedy konkol zaczyna wzrastać, słudzy dostrzegają to i chcą przekonać gospodarza, aby pozwoli im ten konkol wyrwać. Gospodarz mówi nie. Mówi nie, dlatego że jeżeli zaczniecie wyrywać konkol, to powyrywacie także i te łodygi pszenicy. Konkolu było bardzo dużo wtedy już na polu i mogło się zdarzyć, że pszenica razem z nim będzie wyrwana. Gospodarz nakazuje, aby słudzy czekali aż do czasu żniwa, aż do czasu, kiedy i pszenica, i konkol będą dojrzałe. I wtedy bez problemu ci, którzy będą dokonywać dzieła żniwa, będą mogli konkol od pszenicy rozróżnić. Będą mogli spokojnie oddzielić jeden od drugiego. Podczas żniwa Pan ma nakazać swoim sługom, aby konkol został związany z nopki na spalenie, a pszenica ma zostać wtedy zwieziona do stodoły. Podobieństwo to zostało w bardzo ogólny sposób, można powiedzieć, wytłumaczone przez naszego Pana. W 13 rozdziale, w wersetach od 36 do 42 czytamy. I przystąpili do Niego uczniowie Jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A On odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy posie swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Nasz Pan wytłumaczył tą przypowieść na wyraźną prośbę apostołów. Ale możemy przez braterstwa zauważyć, że to jeszcze nie był czas, aby ta przypowieść została w bardzo szczegółowy sposób wypowiedziana, wyjaśniona. Dopiero stało się to w momencie, kiedy apostołowie otrzymali Ducha Świętego, kiedy przypomnieli sobie słowa, które Pan do nich przemawiał, kiedy zrozumieli to, co Pan chciał im powiedzieć. Nasz Pan powiedział, że ten, co sieje, to Syn Człowieczy. Miał tutaj na myśli samego siebie, co potwierdza nam apostoł święty Paweł, pisząc list do Żydów w 2 rozdziale, a w 3 wersecie, kiedy mówi, że to słowo, ta Ewangelia, której on się stał uczestnikiem, że ta Ewangelia była zwiastowana najprzód przez Pana. To Pan był tym pierwszym, który dokonał tego zasiewu. To Pan był tym, który na tą rolę posiał ziarno pszenicy. Nasienie, jakie zostało posiane przez naszego Pana na początku wieku Ewangelii, wzrastało w sercach wybranych i sprawiało, że na tym polu, na tej roli rozwijała się prawdziwa pszenica. Chciałbym, proszę braterstwa, zwrócić jeszcze uwagę na jeszcze jeden drobny szczegół. Nasz Pan, kiedy mówi o tej przypowieści, przyrównuje ją, mówi o królestwie niebios. Mówi, że królestwo niebios jest podobne. Można by odnieść tutaj wrażenie, i być może niektórzy takie wrażenie odnoszą, że to królestwo, o którym mówi nasz Pan, rozpoczęło się już wtedy, w chwili, kiedy to nasienie zostało posiane. Ale widzimy, proszę braterstwa, że przez te blisko 2000 lat na ziemi, oprócz dobrego nasienia, panował i panuje coraz większy grzech, panuje coraz większa nieprawość. I myślę, że nie takiego królestwa oczekujemy, nie takie królestwo sobie wyobrażamy. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, a 17 wersecie, kiedy mówi o królestwie, powiedział tak, że to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A więc obecnie to, co jest na świecie, to, co określamy, możemy określić mianem królestwa, to nie jest to, co człowiek może zobaczyć, to, co człowiek może poczuć, a tym bardziej spróbować. Apostoł wskazuje nam na klasę ludzi, osób, które zostały spłodzone z Ducha Świętego, osób, które sobie rozwijają sprawiedliwość, pokój i radość. I o tym, proszę braterstwa, tutaj z tego miejsca także w ciągu tych 2 dni słyszeliśmy, mogliśmy usłyszeć. Możemy powiedzieć, że także o tym mówił nasz Pan. Nasz Pan miał na myśli także tą klasę duchową, klasę, która w ciągu całego tego wieku, wieku Ewangelii, a także i teraz, jest określona jako klasa Kościoła. To są ci, którzy przyjęli dobre nasienie. To są ci, którzy przyjęli słowo prawdy, które zostało przeniesione przez naszego Pana. To są ci, których owoce Ducha Świętego, w którym to nasienie w dalszym ciągu się rozwija. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, a 13 wersecie tą klasę nazywa zebraniem pierworodnym, których imiona zostały zapisane w niebie. I myślę, proszę braterstwa, że jeszcze do tego wersetu za chwileczkę powrócę. Dalej nasz Pan, tłumacząc przypowieść, mówi, że konkol to synowie złego. Zaznacza, że ten, który ten konkol posiał, to sam diabeł, to szatan, wielki nieprzyjaciel naszego Pana, wielki nieprzyjaciel ludu Bożego, przeciwnik, który za wszelką cenę chce zniszczyć pański zasiew. I zauważmy, że braterstwa, że nasz Pan w przypowieści mówi, że praca diabła, praca szatana rozpoczęła się z chwilą, kiedy uczniowie, kiedy słudzy zasnęli. Dopóki na ziemi był siewca, dopóki na ziemi byli jego słudzy, szatan nie mógł pomiędzy ludem Bożym siać swojego nasienia. Cytowany przede mnie w słowach z listu do Żydów z 2 rozdziału, a 3 wersetu, czytamy, że najpierw to słowo było zwiastowane przez naszego Pana, a dalej apostoł zaznacza, że zostało ono potwierdzone przez tych, którzy je słyszeli. To słowo w późniejszym czasie zostało potwierdzone przez apostołów. Ale apostołowie przy braterstwa zdawali sobie sprawę, że słowa Pana się wypełnią, że nadejdzie taki czas, że ich zabraknie, że nadejdzie taki czas, że pośród tego ludu, który miał być prawdziwą pszenicą, zostanie posiane także to ziarno konkolu. Dopóki byli oni szczerzeni, lud Boży był szczerzony przez apostołów, szatan nie miał dostępu do tego ludu. Apostoł święty Paweł, pisząc list do Tesaloniczan, pisząc swoje słowa o człowieku grzechu, dzieli się swoimi obawami. Apostoł już pewne rzeczy dostrzegał, pewne rzeczy widział. Pamiętał o słowach Pana, że kiedy słudzy zasną, ma być posiany pośród ludu Bożego konkol. I w 2 liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, a w 7 wersecie, apostoł powiedział tak: albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna, dopóki ten, który, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Zauważał, że tajemna moc nieprawości już działa. Zauważał, że pośród ludu Bożego pojawiały się pewne złe rzeczy, pewne złe cechy. Ale zaznacza, że dopóki ten, który jest, który ją powstrzymuje, nie zejdzie z pola, nie będzie ta tajemna moc mogła się rozwinąć w rzeczywistości. Za ich życia nieprzyjaciel, czyli szatan, możemy powiedzieć, że nie miał takiego dostępu do ludu Bożego jak w późniejszym czasie. Zauważmy, że apostołowie korzystali z autorytetu, jaki został im dany przez Pana. Że bardzo często zło, tych, którzy czynili zło, nazywali po imieniu, starali się zaznaczać, pokazywać, że oni takie zło czynili. Jednak kiedy umarł ostatni apostoł święty Jan, możemy zauważyć, że nieprzyjaciel, czyli szatan, pośród sług zaczyna siać błąd, zaczyna siać konkol. Dzisiaj, przy braterstwa, na pewne rzeczy możemy patrzeć z perspektywy czasu. Mamy dostęp do różnych zapisów historycznych, które pokazują nam, wskazują nam, jak to wszystko przebiegało. I na pewno zauważymy, że dopóki do około mniej więcej 100 roku w Kościele nic się nie działo. Ale kiedy umiera ostatni apostoł święty Jan, w tym Kościele zaczynają dziać się złe rzeczy. Dalej przypowieść naszego Pana nadmienia nam o takim czasie, kiedy Jego słudzy zauważyli, że pośród posianej przez Niego czystej pszenicy pojawiły się i także łodygi konkolu. To już nie byli apostołowie, którzy zasnęli, których nie było. To byli ludzie, którzy w ciągu wieku Ewangelii widzieli to, że w tym Kościele pośród ludu Bożego dzieje się wiele, wiele rzeczy. Pośród całego wieku działały takie osoby, które starały się wykazywać błędy, jakie się pośród tego ludu pojawiały. Tak ludzie, jak i historycy, i także i my, te osoby określamy mianem reformatorów. I zauważmy, proszę braterstwa, że na przestrzeni wieku Ewangelii pojawiali się reformatorzy, którzy starali się naprawić Kościół, którzy starali się zrobić coś pięknego, coś wspaniałego, wykazać błędu systemu, który wtedy panował. I na początku, kiedy podejmowali swoje działania, wydawało się, że dobrze zrobią, że faktycznie ten konkol, który jest zasiany, wyplenią spośród tego ludu. Ale proszę braterstwa, dzisiaj znowu patrząc z perspektywy czasu, kiedy popatrzymy na efekty ich działalności, to widzimy, że prędzej czy później oni wpadali w ten sam błąd, który popełnia cały system. Oni także bardzo często zadawali sobie pytanie, tak jak słudzy przypowieści, skąd pośród tej prawdziwej pszenicy znalazł się konkol. Konkol, który niszczy dzieło Pana. Oni także dostrzegli, zrozumieli, że ten konkol, to działanie to jest dzieło szatana. I oni byli gotowi na to, aby ten konkol wyrwać z pomiędzy pszenicy. Wydawało im się, że wtedy, że tego konkolu jest bardzo, bardzo mało. Że więcej na świecie jest pszenicy, tej prawdziwej pszenicy, niż tego fałszywego ziarna. Ale zauważmy, proszę braterstwa, że nasz Pan znał stan serc ludzkich i wiedział, że w przyszłości tak naprawdę te proporcje będą znacznie inne. Że pszenicy będzie mniej, a więcej będzie konkolu. Dlatego Pan nie nakazał usunąć konkolu, gdyż wiedział, że wyrywając konkol można wyrwać także i prawdziwą pszenicę. Literalny konkol, który nasz Pan bardzo często widział w Palestynie na polach pszenicznych, był podobny do prawdziwej pszenicy. Dopóki rósł razem, dopóki rosły na jednym polu, było bardzo trudno rozróżnić, czy dana łodyga to jest pszenica, czy może ten fałszywy konkol. Były bardzo, bardzo do siebie podobne. Różnica pojawiła się w momencie, kiedy i konkol, i pszenica dojrzały. Pszenica złociła się i uginała się pod ciężarem ziaren w kłosach. Natomiast konkol przybierał barwę ciemną i stał wyprostowany. Dlatego, że jego kłosy były puste, że jego kłosy były bardzo lekkie i nie miało ich co pochylać ku ziemi. Przez to, że był lekki, przez to, że był wyprostowany, konkol był bardzo widoczny pośród łanów pszenicy. Ale było to możliwe dostrzeżenie tego dopiero w chwili żniwa. Wtedy, kiedy i pszenica, i konkol dojrzały. Pan pozwala, nakazuje, aby pszenica, jak i konkol rosły razem aż do czasu żniwa. Można sobie zadać pytanie, dlaczego? Przecież gdyby na samym początku konkol został wyrwany, to wtedy ta pszenica, która by rosła, mogłaby się rozwijać jeszcze piękniej, jeszcze wspaniale. Niektórzy z braterstwa mają ogródki działkowe, na których coś czasami siejecie. Mój teść też ma taki ogródek i kiedy do niego zajeżdżam, bardzo często widzę, że siedzi na grządce i plewi on. Wyrywa chwasty po to, aby pewne rzeczy, aby rośliny, warzywa mogły rozwijać się w właściwy sposób. I mogłoby się wydawać, że tą samą zasadę można zastosować przy konkolu. Ale nasz Pan wiedział, że jeżeli ten konkol zostanie wyrwany już w zarodku, raz, że mogą zostać wyrwane prawdziwe źdźbła pszenicy, ale dwa, wiedział także, że wtedy mogłaby zostać uśpiona czujność Kościoła. I to mogłoby sprawić, że na lud Boży, na Kościół w tym okresie przychodziłyby jeszcze większe doświadczenia, jeszcze większe trudności. Wzrastając pomiędzy konkolem, pszenica była zawsze czujna. Zawsze, można powiedzieć, starała się być coraz mocniejsza i dzięki temu, że przychodziły na nich doświadczenia, że byli przez konkol duszeni, mogli być oni jeszcze mocniejsi w wierze. Nasz Pan mówi w przypowieści, że to wszystko miało razem rosnąć aż do czasu żniwa. W czasie żniwa Pan miał być osobiście obecny i Pan miał osobiście doglądać pracy żniwiarskiej. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 30 wersecie czytamy słowa naszego Pana, który powiedział: pozwólcie obydwu rosnąć razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiężeńcom zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Możemy przez braterstwa powiedzieć, że od czasu drugiej obecności naszego Pana, od czasu, kiedy nasz Pan przyszedł po raz drugi na ziemię, rozpoczęło się to żniwo, o którym on naucza wcześniej. Rozpoczęło się żniwo w wieku Ewangelii. Ale ktoś powie, że w przypowieści nie ma napisane, że Pan przyszedł. W przypowieści można wręcz odnieść wrażenie, że Pan był cały czas obecny. Mamy przez braterstwa także inne zapisy w Słowie Bożym, które wspominają nam o tym dziele i których ja przyznam się szczerze, że z braku czasu dzisiaj nie poruszę, a tylko je nadmienię. Taki zapis mamy w Księdze Objawienia, w 14 rozdziale, a od 14 wersetu, gdzie czytamy o opisie żniwa i winobrania. Dwa etapy, można powiedzieć, tego żniwa. Nie będę przez braterstwa całości tego czytał, ale chciałem zwrócić uwagę tylko na werset 14. Werset 14, który mówi, że widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swoją złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Apostoł święty Jan, pisząc te słowa, pisze tutaj o naszym Panu. O naszym Panu, który przyszedł po raz drugi. Zauważmy, że braterstwa, że aż do czasu, w której obecności naszego Pana, to pole, które się rozwijało, było wspólne. Możemy powiedzieć, że w tym czasie, przez cały wiek Ewangelii, chrześcijaństwo, jako chrześcijaństwo, stanowiło cały czas jedną grupę. Nie było podziału, takiego podziału, jak widzimy to w dniu dzisiejszym. Przez cały wiek Ewangelii pośród systemu nominalnego, który dzisiaj określamy, kiedy mówimy o tym systemie, przez cały wiek Ewangelii w tej grupie była także i prawdziwa pszenica. Tam znajdowało się niewiele, bardzo niewiele pokarmu duchowego, z którego oni w tamtym czasie korzystali. Prorok Jeremiasz w 51 rozdziale, a w 7 wersecie o tym systemie powiedział, że był ci on kubkiem złotym w ręce pańskiej, upajającym wszystką ziemię, wino jego piły narody, dlatego poszalały narody. Prorok zaznacza, że przez pewien czas, przez czas wieku Ewangelii, ten system był kubkiem złotym, jak gdyby korzystał z pewnych błogosławieństw, które przychodziły także i dla Kościoła. Babilon zdaje się oznaczać zgromadzenie różnych błędów. Babilon zdaje się oznaczać różne odstępcze systemy, które odsunęły się od prawdziwej prawdy. W Księdze Objawienia w 17 rozdziale, a od 15 wersetu, kiedy czytamy opis niewiasty, która wyobraża ten system, objawiciel święty Jan powiedział w ten sposób. W 17 rozdziale, może nawet przeczytamy od pierwszego, drugiego wersetu. Chodź, pokażę ci sok nad wielką szetecznicą, która się rozsiadła nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. i zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szarbat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion mających 7 głów i 10 rogów. A kobieta była przeodziana w purpurę szarbat i przezdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swój złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości. A na jej czole jest napisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka przetecznic i obrzydliwość ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Prorok, apostoł Jan, przedstawia nam wielką mierzonicę. Przedstawia nam system, który w ciągu tego wieku się rozwinął. Dzisiaj, proszę braterstwa, apostoł, może wrócę jeszcze do słowa apostoła świętego Pawła z listu do Tesaloniczan. Apostoł święty Paweł, kiedy pisał o tym systemie, nazwał go człowiekiem grzechu. Człowiekiem grzechu, który w odpowiednim momencie miał się objawić, który miał być widoczny. Babilon jest imieniem, które zostało dane temu systemowi przez naszego Pana. I zauważmy, proszę braterstwa, że kiedy nasz Pan przychodzi po raz drugi, pierwsze jego słowa, które są słyszalne, to słowa skierowane do ludu Bożego, który w tym systemie przebywał. W 18 rozdziale Księgi Objawienia, a w 4 wersecie czytamy słowa Pana, który powiedział: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. I możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że te słowa to był pierwszy krok. Pierwszy krok, który zmierzał do tego, aby prawdziwa pszenica oddzieliła się od konkolu. W przypowieści nasz Pan wspomina, że tego dzieła mieli dokonać słudzy. Dalej, proszę braterstwa, kiedy przeczytamy tłumaczenie naszego Pana, wyjaśnienie naszego Pana, nasz Pan mówi, że ci słudzy to aniołowie. Można się zastanowić, kim ci aniołowie byli. I spotkamy, proszę braterstwa, dwa tłumaczenia. Jedno tłumaczenie mówi, że są to istoty duchowe, które dokonują tego szczególnego dzieła. Ale jak pamiętamy, anioł to nie tylko istota duchowa, anioł to także posłaniec. I bardzo często określenie anioł było stosowane także i do ludzi. Zauważmy, że nasz Pan w Ewangelii Świętego Mateusza w 11 rozdziale powiedział, użył określenia anioł w stosunku do Jana Chrzciciela, mówiąc, że on jest tym, który wypełni słowa proroka Malachiasza. Również, proszę braterstwa, kiedy tłumaczymy słowa skierowane do 7 aniołów, 7 zborów z początku Księgi Objawienia, to także tłumaczymy tych aniołów jako istoty ludzkie. I myślę, proszę braterstwa, że nasz Pan, używając w swojej przypowieści określenia anioł, miał także na myśli ludzi żyjących tutaj na tej ziemi, istoty ludzkie, szczególnie klasę Kościoła, która w tym szczególnym czasie ma do wykonania bardzo szczególne dzieło. To są właśnie ci, których nasz Pan w przypowieści nazywa sługami. Posłańcy pańscy, którzy dzieło żniwa sprawują tutaj na ziemi. Zauważmy, proszę braterstwa, że ta klasa swoją pracę, swoje dzieło wykonuje bardzo, bardzo wiernie. Nie czeka na wyniki, nie czeka na to, co ta ich praca przyniesie. Oni to wszystko pozostawiają Panu. Oni w każdej sprawie słuchają głosu głównego żniwiarza, którym jest nasz Pan, i cokolwiek on im poleci, oni to wszystko wiernie wykonują. Ale znowu, proszę braterstwa, może się tutaj pojawić pewna wątpliwość. Zauważmy, czytając tą przypowieść, że nasz Pan używa dwóch określeń do klasy Kościoła. Mówi o pszenicy i mówi i o żeńca. I można sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że Kościół, klasa Kościoła będzie żrzeła sama siebie. Zauważmy, proszę braterstwa, że nasz Pan bardzo często używa takich porównań, gdzie przedstawia chrześcijan albo kiedy byli jako przedmiot działania, albo wtedy, kiedy byli osobą działającą. Zauważmy, że nasz Pan mówi o ludziach wierzących jako o rybach, ale równocześnie zaznacza, że niektórzy spośród tych wierzących będą rybakami, którzy te ryby będą łowić. Mówił o owcach pańskich, ale równocześnie mówi także, że niektórzy spośród tych owiec będą pasterzami. Mówił o uczniach, ale także niektórzy spośród uczni mieli być nauczycielami. Tak samo, proszę braterstwa, kiedy przypomnimy sobie przypowieść naszego Pana o winnicy, to także zauważymy, że była mowa, że uczniowie, naśladowcy Pana to winnica, ale także w jednej z przypowieści określa uczniów swoich naśladowców jako robotników tej winnicy. I tak samo w tej przypowieści o pszenicy i konkolu, nasz Pan używa tego określenia. Z jednej strony jest pszenica, która jest prawdziwym kościołem, ale z drugiej strony część z tej pszenicy jest tymi, którzy dokonują żniwa, którzy odłączają pszenicę od konkolu. Pan powiedział, aby żniwiarze zebrali najpierw konkol i powiązali go w snopki. Można sobie, proszę, braterstwa, zadać drugie pytanie. W jaki sposób klasa kościoła podczas żniwa wieku Ewangelii zbiera konkol, w jaki sposób wiążemy go, bo myślę, że te słowa odnoszą się do nas, wiążemy je w snopy. Wbrew pozorom, że braterstwa, to pytanie jest istotne także i dla nas. Dlatego, że to pytanie nie dotyczy tylko tych, którzy żyli na początku żniwa wieku Ewangelii, ale dotyczy także tych, którzy żyją przy jego końcu. Zauważmy, że braterstwa, że kiedy przyszedł czas żniwa, rozpoczęło się wielkie działanie. Nie wiążemy może literalnie tego konkolu w snopy, ale rozpoczęliśmy zupełnie inne działania. Nasz Pan zezwolił, abyśmy ujawniali błędy, abyśmy ujawniali to wszelkie zło, które przez całe wieki zostało zakorzenione w ludzkich sercach. Te błędy, to zło miało być wyrwane z ludzkich serc, miało być zniszczone tak, aby lud Boży więcej do tego nie wracał. Apostoł Święty Paweł w liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w wersetach od 1 do 9, pisząc o czasach ostatecznych, pisząc o czasach, w których my żyjemy, podał nam cechy charakterystyczne dla klasy konkolu. Apostoł powiedział tak: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawiali się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Apostoł pisze o charakterze. Pisze o tym, o cechach, jakie bardzo często pośród tego ludu mogą się pojawiać. Apostoł pisze, że ci ludzie bardzo często przybierają pozór pobożności. Że często oni się uczą, ale tak naprawdę do poznania, do znajomości prawdy dojść nie mogą. Pusty kłos, lekki kłos, to nic innego jak pewnego rodzaju pycha i wyniosłość tych wszystkich, którzy nie należą sercami do Pana. I zobaczmy, proszę braterstwa, że kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat chrześcijański, na tak zwany świat cywilizowany, patrząc na Europę, w której żyjemy, to wszędzie zauważamy pewnego rodzaju pychę sekciarską, narodową, pewnego rodzaju pychę polityczną, ale także tą najgorszą, pychę osobistą. Jeżeli pojawia się w sercu pycha, jeżeli w sercu gości pycha, to tam nie ma miejsca na rozwój duchowy. Zauważmy, że dzisiaj pomimo ogromnego rozwoju nauki, pomimo ogromnego rozwoju techniki, wzrostu poziomu życia, narody tak jak dawniej są skłócone między sobą, tak jak dawniej nie mogą dojść do poznania prawdy. Dzisiaj taka cecha charakterystyczna. Słowo Boże, Biblia jest dostępne bez problemu. Praktycznie w każdym języku na ziemi, który istnieje, można tą Biblię nabyć, można tą Biblię czytać. Dzisiaj każdy, kto chce, Słowo Boże może czytać. Zauważmy, przy braterstwa, że większość ludzi tak naprawdę umie czytać, umie pisać i obecnie każdy bez pomocy nawet innych osób, jeżeli by chciał, to może się dowiedzieć wielu rzeczy, może starać się odróżnić prawdę od błędu. W czasie żniwa możemy powiedzieć, że na widownię miała wyjść czysta nauka Słowa Bożego. Wspominaliśmy, że kąkol miał być powiązany w snopki i spalony. I pytanie, w jaki sposób wiążemy? To pytanie, które postawiłem już wcześniej. Myślę, proszę bratestwa, że jednym ze sposobów wiązania to jest to, że usłyszeliśmy głos Pana, który nakazał nam, abyśmy opuścili mityczny Babilon, który nakazał nam, abyśmy zaczęli głosić słowo prawdy. Jest to główne działanie Kościoła, główne działanie nas względem systemów nominalnych. Mamy ich opuścić, ale równocześnie mamy im głosić słowo Boże. I zauważmy, proszę bratestwa, co się dzieje. Jeżeli opuścimy ich, to tak jak czytamy w Ewangelii naszego Pana, kiedy nasz Pan mówi o pokarmie, mówi, że tam, gdzie jest pokarm, tam się zlatują też i orły lub sępy, jak mówią niektóre podania. Także i ci, którzy stanowią klasę kąkolu, oni także dążą do tego, aby być sobą razem. Prawdziwa pszenica szuka społeczności ze sobą. Prawdziwa pszenica będzie szukała prawdziwego pokarmu. Ja mam, proszę bratestwa, w miejscu, gdzie mieszkam, takiego głośnego sąsiada, jak go określam. Niektórzy wiedzą, że blisko mojego domu, około 200 metrów, znajduje się świątynia z jednego z ugrupowań. To jest dobry sąsiad, ja nie narzekam na niego, bo dzięki niemu nigdy nie spóźniamy się na zebrania. Zawsze nas o wpół do 8 budzi. I czasami, proszę bratestwa, kiedy wychodzę w tym czasie na spacer z psem, słyszę słowa, które tam są wypowiadane. Tam też jest mówione o Biblii, tam też jest mówione o tym, co powiedział nasz Pan. Ale mnie nie ciągnie, chociaż mam tam blisko. Za częściej siadamy razem z rodziną i jedziemy 30 km dalej do zboru. Jedziemy tam, gdzie czujemy się dobrze, tam, gdzie możemy powiedzieć, że możemy usłyszeć Słowo Boże, prawdziwe Słowo Boże, prawdziwą naukę, która jest przekazywana, która została przekazana przez naszego Pana. I myślę, że bratestwa, że nie zamykam bram tego kościoła, tej świątyni, ale myślę, że to, że oni są razem, a ja jestem osobno, to właśnie wskazuje na to, że jest to pewnego rodzaju wiązanie. Chciałbym, proszę bratestwa, wrócić jeszcze do czasów naszego Pana. Do czasów, których możemy powiedzieć, tak jak wspomniałem wcześniej tutaj na tym rysunku, oznaczony jako wiek żydowski, do czasów, które są określone jako żniwo wieku. Przepraszam, już nie do wieku żydowskiego. Zauważmy, proszę bratestwa, że to żniwo mamy dosyć szczegółowo opisane, dlatego że czytając Ewangelię, o tym żniwie czytamy, o tym, co się działo w narodzie izraelskim, czytamy także o tym na podstawie dziejów apostolskich. I kiedy, proszę bratestwa, czytamy te słowa, być może niektórzy z Was dostrzegą to, co dostrzegłem ja. Ten zarys, wyraźny zarys, jaki powstał w narodzie izraelskim. Zarys, który był spowodowany słowami naszego Pana, słowami Jego Ewangelii. Nasz Pan w Ewangelii Świętego Łukasza w 12 rozdziale 51 do 53 wersetu powiedział takie słowa. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej. Powiadam wam, raczej rozdwojenie. Oto bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionej, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Ten opis, proszę bratestwa, dotyczy żniwa wieku żydowskiego. I zauważmy, proszę bratestwa, że w tamtym czasie naród izraelski był bardzo podzielony. Ci, którzy szli za naszym Panem, przez tych, którzy na początku mieli słowo, którzy wywyższali się nad tym narodem, byli uważani jako mozgły. To podzielenie pośród narodu sprawiło, że w tym narodzie rozwijała się coraz większa nieufność. Rozwijała się pewnego rodzaju wrogość i możemy powiedzieć, że ten stan doprowadził do katastrofy narodowej, jaką był upadek tego państwa. Brat Russell, kiedy pisze o żniwie wieku Ewangelii, bardzo często używa określenia równoległości, wskazuje na pewne rzeczy, które miały miejsce w wieku żydowskim, czy końcu wieku żydowskiego i odnosi je także do końca wieku Ewangelii. I zobaczmy, proszę bratestwa, że jeżeli popatrzymy na dzisiejszy czas, to także, jeżeli patrzymy w szczególności na społeczeństwa chrześcijańskie, to zauważymy, że one także są w pewnym sensie rozbite. Także w tym społeczeństwie trwają wzajemne rozgrywki polityczne, niejednokrotnie domy są skłócone. Bardzo często możemy zaobserwować upadek autorytetów, upadek wszelkich wyznań. Zauważmy przy braterstwa, że piękna instytucja, jaką określa apostoł święty Paweł, kiedy mówi o małżeństwie, kiedy przedstawia stosunek, poprzez małżeństwo pokazuje stosunek naszego Pana do swojego Kościoła, że nawet to, w jaki sposób zostało w dniu dzisiejszym przez świat porzucone, można by powiedzieć, zabrudzone. Na dzisiaj na świecie nie ma problemu, kiedy się mówi o rozwodach. One są przez braterstwa na porządku dziennym. Niektórzy to traktują jako coś normalnego. Tak samo drugie małżeństwa. Zobaczcie, przez braterstwa, że dzisiaj celebryci, czyli ci, którzy powinni dawać ludziom jakiś przykład, tak naprawdę się szczycą, ile żon już mieli. No już dochodzą do dosyć wysokich liczb, już nie będę tutaj cytować. Druga rzecz, która myślę też także pojawia się w ostatnim czasie, pewnego rodzaju bluźnierstwo, to małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci. To jest, proszę braterstwa, coś, co nie powinno mieć miejsca pośród społeczności chrześcijańskiej, ale tak naprawdę tak dziś wygląda dzisiejszy świat. Zauważmy, że prawda, która była głoszona przez apostołów, ona czyniła podział pośród narodów żydowskiego. Jednych uszlachetniała, sprawiała, że stawali się synami światłości, innych jak gdyby utwierdzała w przekonaniu tym, że zatwardzała ich w swoim uporze, utwierdzała ich w niewierze. I zobaczmy, proszę braterstwa, że ta prawda także ma czynić podział w czasie żniwa wieku Ewangelii. Ta sama prawda ma czynić rozdział pomiędzy pszenicą i konkolą. Dzisiaj możemy powiedzieć, że konkol tak naprawdę drwi z tego, co mówimy. Drwi z głoszonej prawdy, drwi ze słów, które są do nich kierowane. Zastanawiające jest, proszę braterstwa, to, że pomimo tego, że żyjemy w społeczności pośród ludzi, którzy są chrześcijanami, pośród ludzi, którzy mają dostęp do Słowa Bożego, tak naprawdę te społeczeństwa dzisiejsze w żaden sposób nie stają się lepsze. Tutaj wczoraj brat Adam wspominał historię swojego dzieciństwa, że tak powiem, bardzo, bardzo odległą. Kiedy mówił o czasach, kiedy w Polsce panował komunizm, bardzo jeszcze dawno, dawno temu, kiedy młodzi ludzie byli wychowywani w duchu ateistycznym. Myślę, że gdybyśmy brata Andrzeja tutaj zapytali, on by też nam jeszcze ciekawiej może opowiedział to, co działo się na Ukrainie. Kiedy ja chodziłem do szkoły, Biblia nie była przedmiotem nauczania, na temat Biblii się nie mówiło. I zobaczmy, proszę braterstwa, że dzisiaj młodzież ma dostęp do Słowa Bożego, ma dostęp do Biblii. Bardzo często tę Biblię czytają, bardzo często nauczyciele zlecają im pewne zadania. Ale można sobie zadać pytanie, że czy przez to, że oni tę Biblię czytają, czy oni przez to stali się lepszymi? Myślę, że na to pytanie odpowiedzieliby nam nauczyciele, którzy mają do czynienia z tą młodzieżą na przestrzeni kilkunastu lat. Zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. To są słowa apostoła świętego Pawła. Dlaczego? Dlatego, że tego, czego się uczą, jest powierzchowne. Dlatego, że tego, czego się uczą, to nie jest głębia, to nie jest zastanawianie się nad tym, co Pan Bóg chciał przekazać swojemu ludowi. Kościół miał przygotować tylko konkol do spalenia. Co ważne, proszę braterstwa, że zgodnie z przypowieścią, samo spalenie konkolu nie jest już dziełem Kościoła. Nastąpi to wtedy, kiedy na świecie powstanie wielki ucisk. Wtedy, kiedy klasa Kościoła, klasa pszenicy zostanie już skompletowana i uwielbiona. I myślę, proszę braterstwa, że upadek systemów religijnych dla wszystkich będzie widocznym znakiem, że Kościoła już nie ma na ziemi. Można sobie zadać pytanie, jeżeli te systemy upadną, tak jak powiedział nasz Pan, upadną w czasie z wielkiego ucisku, można sobie zadać pytanie, co się stanie z ludźmi, którzy te systemy tworzą. Niektórzy przebraterstwa tłumaczą słowa kończące naszego, kończące przypowieść przez naszego Pana i tłumaczenie wręcz w sposób literalny, że ci ludzie zginą, że ci ludzie zostaną zniszczeni. W 13 rozdziale, a 41, 42 wersecie czytamy, że Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, zbiorą z królestwa jego wszelkie zgorszenia i tych, którzy popełnią nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Niektórzy tłumaczą te słowa dosłownie, że ci ludzie zostaną wrzuceni do pieca, zostaną w jakiś sposób unicestwieni. Ale myślę, że braterstwa, że to nie jest prawdą, że nasz Pan tutaj wskazuje na wielkie doświadczenia, jakie na tych ludzi nadejdą. Bo myślę, że także upadek systemów, tych systemów, które dzisiaj tworzą, to będzie także wielkie doświadczenie dla tych, którzy w tych systemach uczestniczą. Doświadczenie ich wiary, zobaczenie, że to, co na przestrzeni wieków wierzyli, że to wszystko było nieprawdą. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a w czwartym wersecie powiedział takie bardzo piękne słowa, które często cytujemy, że Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I wierzymy, przez braterstwa, że także ci ludzie, którzy te systemy tworzą, dla nich nie jest tylko pies ognisty, jak niektórzy tłumaczą, ale dla nich jest coś pięknego, coś wspaniałego. Coś, co zostanie przygotowane dla tych ludzi w przyszłości, kiedy otrzymają i zbawienie, i znajomość prawdy. Chciałbym, żeby braterstwa może jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Czas żniwa miał się charakteryzować także intensywną pracą przy zwózce pszenicy do stodoły pańskiej. No my tutaj zgromadziliśmy się w budynku, który wcześniej przez wiele, wiele lat właścicielowi tego gospodarstwa służył jako stodoła. Stodoła, do której ma być zwieziona pszenica, ta prawdziwa pszenica, możemy to przez braterstwa wytłumaczyć na dwa sposoby. Że w pierwszej kolejności to będzie boska ochrona i protekcja, jakiej pszenica doznaje przy końcu wieku Ewangelii. Drugie tłumaczenie, które też bardzo często się pojawia, to stan uwielbienia, czyli coś wyższego, czyli zwiezienie do gumna pańskiego. Odniesienie to do duchowej fazy królestwa. Ale ja myślę, że braterstwa, że może tutaj bardziej się skoncentruję na tej pierwszej części, czyli boska ochrona i protekcja, także pewnego rodzaju stan odłączenia od świata. I myślę, że braterstwa, że my dostrzegamy, zauważamy może tutaj szczególnie w tym okresie końca wieku Ewangelii, że znajdujemy się pod szczególną ochroną Bożą, że doświadczamy wielu błogosławieństw, że możemy tutaj wspólnie się zbierać, wspólnie się zastanawiać. Myślę, że także w pewnym sensie taką stodołą, gdzie jest złożona pszenica pańska, są nasze zbory, gdzie możemy zastanawiać się nad Słowem Bożym, gdzie możemy także w jakiś sposób się rozwijać. Zauważam przy braterstwa, że za czasów naszego Pana do literalnej stodoły nie zwoziło się czystego ziarna, tak jak to ma miejsce obecnie. Wtedy zwoziło się całe kłosy wraz z łodygami i plewami i dopiero później, jak gdyby w następnej fazie, następuje etap młócenia, następuje etap oddzielenia czystego ziarna od reszty. I myślę, przed braterstwa, że na pewnym etapie swojego życia każdy z nas usłyszał głos prawdy. I popatrzmy, że braterstwa, cofnijmy się wstecz. Zobaczmy, jakimi wtedy byliśmy, że też mieliśmy pewnego rodzaju naleciałości. Mieliśmy pewnego rodzaju złe cechy, które z biegiem czasu staraliśmy się w sobie niwelować. I myślę, że po pewnym czasie przez Pana zostaniemy uznani jako prawdziwe ziarno, jako czyste ziarno. I zgodzicie się ze mną, że to nasze oddzielanie wymaga bardzo, bardzo wielkiej pracy, że nie jest to jak gdyby dzieło chwilowe, ale wymaga to dzieło całego naszego życia. Ale bardzo łatwo, że braterstwa, słowa mówiące o pszenicy, o konkolu, bardzo łatwo jest mówić i kierować je do kościoła nominalnego. Myślę, że każdy z Was, kiedy myśli o kościele nominalnym, w domyśle ma Kościół katolicki, systemy, które go tworzą, niejednokrotnie inne ugrupowanie. Ale ja chciałbym przy braterstwa zadać pytanie, w moim odczuciu może być łatwe, ale w moim odczuciu to pytanie jest bardzo, bardzo trudne. Jak to się ma z nami, z naszą społecznością, z naszymi zborami? Bardzo często przy braterstwa zadajemy sobie pytanie, widzimy, że coś się dzieje, że w naszych zborach pojawiają się trudności, że pojawiają się różnego rodzaju problemy, podziały. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Można sobie zadać pytanie istotne, najważniejsze, czy my jesteśmy pszenicą. Ja na to pytanie przy braterstwa odpowiem. Z czystym sumieniem odpowiem, że tak, jesteśmy pszenicą. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że nasze imiona, tak jak pisze apostoł św. Paweł, zostały zapisane w niebie. Stanowimy Kościół pierworodnych, a więc nie możemy być czym innym, jesteśmy pszenicą. A można sobie zadać i drugie pytanie. Czy pośród tej pszenicy znajduje się też i konkol? Myślę przy braterstwa, że nie znajduje się wielkiej ilości, ale pojedyncze źdźbła mogą się trafić. To jest, proszę braterstwa, trudne, bo musimy czasami spojrzeć na siebie samych. Zauważam przy braterstwa, że narzędziem, które w swoje ręce trzyma żniwiarz, kiedy czytamy opis Księgi Objawienia, że narzędziem trzymającym w ręku jest sierp. Sierp ma bardzo szczególne znaczenie w Słowie Bożym. I sierp przedstawia nam prawdę, która miała być szczególnie głoszona przy końcu wieku Ewangelii. Można sobie zadać pytanie, na które myślę, że może różne będą odpowiedzi, ale bardzo szybko potrafimy odpowiedzieć, co to jest prawda. Na pewno wielu z Was odpowie, że to jest Słowo Boże, które każdy z nas ma i które każdy z nas trzyma w ręce. Ja też tak odpowiem, bo też się z tym zgadzam. Zauważmy przy braterstwa, że Biblia, Słowo Boże bardzo często, szczególnie kiedy do rąk otrzymywali je nasi rodzice, nasi dziadkowie, bardzo często sprawiała, że oni zaczynali zmieniać swoje życie. Że czytając Słowo Boże zaczęli dostrzegać błędy, zaczęli dostrzegać to, co jest niewłaściwe w tym systemie, w którym dotychczas byli. Ale można sobie zadać przy braterstwa drugie pytanie. Czy samo czytanie Słowa Bożego wystarczy? Zauważmy, że tak jak wspomniałem wcześniej, dzisiaj ludzie mają dostęp nieograniczony wręcz do Biblii. Czy przez to stali się lepsi? Czy przez to nastąpiło ich oddzielenie? Nasz Pan w Ewangelii Świętego Mateusza w 24 rozdziale, a w wersetach od 24 do 46, cały 24 rozdział jest poświęcony bardzo szczególnemu okresowi. I w tym fragmencie nasz Pan powiedział tak. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Któż jest więc tym sługą wiernym, roztropnym, którego Pan postawi nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Szczęśliwy sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Miał być sługa, który miał dawać czeladzi właściwy pokarm. Pokarm o właściwej porze. I myślę, przy braterstwa, że nie muszę tych słów wam tłumaczyć, o kim jest tutaj nasz Pan wspomina, o jakim pokarmie nasz Pan mówi. Wierni końca wieku Ewangelii mieli otrzymać właściwy pokarm. Pokarm, który miał im pomóc w zrozumieniu błędów, w jakim znajdowali się oni sami, kiedy jeszcze byli w Babilonie. To zrozumienie braterstwa sprawiało, że następowało oddzielenie nie tylko od systemów nominalnych, ale jakże często następowało także oddzielenie od swoich rodziców, od swoich braci cielesnych, od swoich cielesnych sióstr. Ale proszę braterstwa, kiedy słuchamy świadectw tych braci, ja zauważyłem jedną rzecz, że bardzo często te osoby, które coś takiego doświadczały, które w ten sposób poznały prawdę, że bardzo często oni w późniejszym czasie pokazywali, że ich wiara jest bardzo silna, że ich wiara jest bardzo, bardzo mocna. To także ten właściwy pokarm, który miał być dany przy końcu Ewangelii, sprawiał, że oni dzięki temu pokarmowi nabierali sił. Bardzo jest przykre, proszę braterstwa, że przychodzi nam żyć w czasach, kiedy ten pokarm jest podważany lub wręcz uważany, że jest niewłaściwy. I dziwiłbym się, gdyby to mówili ludzie z systemu, których określamy jako konkord. Ale takie słowa także padają mi tutaj, z tego miejsca. Można sobie przy braterstwa zadać pytanie, jaki efekt będzie takiego działania. Ale chciałbym też przy braterstwa zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną rzecz. Wspomniałem, że także może się pośród nas pojawić konkol. Prawda miała oddzielić prawdziwą pszenicę od konkolu. Być może w pojedynczych przypadkach to tak jest. Ja nie chcę przy braterstwa tutaj ogólniać, bo popełnił bardzo, bardzo wielki błąd. Chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj trwa także inne oddzielanie, o którym wspominał w piątek brat Franciszek. Kiedy przypomniał nam postać Elizeusza i Eliasza, kiedy przypomniał nam chwilę, kiedy Eliasz został zabrany do nieba. Tam, proszę braterstwa, jak pamiętacie, w opisie Księgi Królewskiej występują konie. Konie, które mówimy, że przedstawiają nam doktryny. I także była tutaj wspomniana myśl, jeśli ja dobrze zrozumiałem, że także i doktryny w przyszłości mogą się przyczynić do tego, że nastąpi oddzielenie klasy Kościoła od klasy wielkiego grona. I myślę, proszę braterstwa, że doktryny to także prawda. Że ten sierp prawdy, który oddziela wcześniej pszenicę od konkolu, tak samo w przyszłości może sprawić, że nastąpi oddzielenie klasy Kościoła od klasy wielkiego grona. Temat żniwa przy braterstwa jest tematem bardzo, bardzo obszernym. Ja wspomniałem tylko jedną przypowieść. Ale profesorowałbym, kiedy przyjedziecie do domu, abyście zastanowili się głębiej nad tymi słowami, abyście postarali się w swoich zborach, w swoich domach ten temat przebadać, nad tym tematem się zastanowić. Pomimo tego, że, tak jak wspomniałem, blisko 140 lat temu była ta nauka przypomniana przez brata Russella, to myślę, że w dalszym ciągu pewne rzeczy, które tam zostały zawarte, są dla nas także jeszcze istotne. Brat Russell, myślę, że wielu spośród Was spodziewało się, że dzieło żniwa obejmie bardzo krótki okres czasu. Ale widzimy przy braterstwa, że pomimo upływu czasu ta praca w dalszym ciągu jest czyniona. Że w dalszym ciągu jeszcze na ziemi są ci, którzy ubiegają się o najwyższą nagrodę. Wczoraj tutaj na tym miejscu trzy kolejne osoby ofiarowały swoje życie naszemu Panu. I możemy przy braterstwa powiedzieć, że żniwo będzie trwało tak długo, dopóki lud na ziemi będzie znajdował się, lud Boży na ziemi będzie znajdował się w stanie ofiary. Ale skoro żniwo, proszę braterstwa, trwa, to zastanawiając się nad tym tematem, zastanówmy się także nad samymi sobą. Nie nad naszym bratem, nad naszą siostrą, która siedzi koło mnie, ale nad samym sobą. Czy ja jestem pszenicą, czy może więcej we mnie cech jest w konkolu? Czy jako pszenica potrafię bronić prawdy, czy potrafię bronić tego, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje? Dzisiaj, proszę braterstwa, mamy dostęp do bardzo wielu podręczników. Mamy dostęp do bardzo wielu komentarzy biblijnych, które wydawane są przez różne ugrupowania. Możemy je czytać, możemy się nad nimi zastanawiać. Nikt nam tego nie zabrania. Ja także tego nie zabraniam. Ale ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci. Abyśmy nie czytali wszystkich książek, lecz tylko abyśmy czytali te książki najlepsze. Dlatego, proszę braterstwa, ja sugeruję, abyście zastanawiając się nad dziełem żniwa, sięgnęli także po te książki najlepsze. Abyście sięgnęli po te dzieła, które być może tam za ścianą także są do kupienia. Po tomy, które zostały napisane przez brata Russella. A w szczególności właśnie chciałbym polecić tutaj tom trzeci i wykład Dzieło żniwa. Bardzo ważny w moim przekonaniu wykład. I proponuję do braterstwa, abyście czytając, zastanawiając się nad tym wykładem, czytali go nie jako słowa, które odnoszą się do systemów zewnętrznych, do systemów nominalnych, ale starali się także zastanowić, pomyśleć, czy w tym opisie nie został pokazany mój dom, nie został pokazany mój zbór. To przebraterstwo od nas samych będzie wymagało pewnej samooceny. Nie tylko nas samych, ale także i tego, co w naszych zborach jest głoszone, co w naszych zborach jest nauczone. Przebraterstwa, przypadł nam bardzo wielki i wspaniały przywilej uczestniczenia w tym szczególnym dziele. Cieszmy się z tego, że pomimo wielu trudności, pomimo wielu doświadczeń, możemy w tym dziele mieć swój udział. Czytałem już słowa z Ewangelii Mateusza, z 13 rozdziału. 42 i trzeci werset. Słowa kończące wyjaśnienia naszego Pana, kiedy po klasie konkolu powiedział, że wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale w 43 wersecie nasz Pan mówi, że wtedy sprawiedliwi, w tym czasie sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak jak wspomniałem, wierzę, że my tutaj zgromadzeni, że wy wszyscy, którzy tutaj zgromadzeni, jesteście tą prawdziwą pszenicą pańską. Dlatego w tym czasie, kiedy konkol będzie wiązany, kiedy będzie palony, w tym czasie wy zajaśniejecie jako słońce w królestwie Ojca i tego zajaśnienia, uczestnictwa w tej duchowej, najwyższej fazie królestwa w braterstwie życia.